Biznes Talk. Dyskusje o finansach i nie tylko. Zaprasza Maksymilian Bączkowski.
A dziś ze mną w studio znany już doskonale polskiemu środowiskowi inwestorów, Emil Trader. Witam Cię, Emil.
Witam wszystkich.
Tematem z kolei, jaki poruszymy, to czy grupa day traderów to najbardziej tracąca grupa inwestorów? I jeśli tak, to dlaczego? Zdaje się, że grupa day traderów to jest największa grupa inwestorów. Ci, którzy handlują średnioterminowo, stanowią, myślę, tak na około 30%, nie więcej. Długoterminowych będzie o wiele mniej, bo będzie to, myślę, że 10%. A cała ta reszta to są jednak inwestorzy zwykle jednosesyjni albo pozycyjni, czyli tacy, którzy handlują w obrębie jednej, dwóch, maksymalnie trzech sesji. Mhm. Teraz pierwszym pytaniem, jakie chciałbym Cię zbombardować, czy Twoim zdaniem... Co wpływa może w ten sposób? Co wpływa Twoim zdaniem najbardziej na to, że wciąż zdecydowana większość inwestorów jednosesyjnych traci swój kapitał?
To, co moim zdaniem ma największy wpływ na to, że większość traci swój kapitał, to już nie chodzi o to, że czy zajmują stratne pozycje, czy nie mają jakiejś strategii i tak dalej. Najgorsze w moim odczuciu jest to, że brak jest wśród takich osób odpowiedniej kontroli ryzyka. Ludzie sobie nie dają tak naprawdę szansy na to, żeby osiągnąć jakiś, może nawet nie tyle sukces, co stabilizację jakąś, jeżeli chodzi o day trading, bo tutaj tak naprawdę odpowiednia kontrola ryzyka pozwala ci na to, aby jak najlepiej wykorzystać kapitał, który posiadasz, tak? Jeżeli tego nie kontrolujesz ryzyka, nie sprawdzasz tego, ile na daną pozycję jesteś w stanie poświęcić, jeżeli chodzi o procent nawet swojego kapitału, czy jakieś tam nawet bardziej już konkretne wartości pieniężne, no to tak naprawdę w pewnym momencie budzisz się z ręką w nocniku, masz wyzerowany depozyt, no i musisz zaczynać raz, że od zera, musisz dopłacać, no i po pewnym czasie takiego dopłacania, zerowania rachunków, to dochodzi też frustracja i inne rzeczy i ciężko jest ci tak naprawdę powrócić i ustabilizować jakoś wyniki. W momencie, kiedy kontrolujesz ryzyko, wiesz, ile chcesz poświęcić na daną transakcję, to też jesteś w stanie dać sobie większą liczbę szans na to, żeby faktycznie odnieść tutaj jakiś sukces, tak? Tutaj chodzi o to, że dajmy na to, weźmy przykład 1%, tak? Tutaj dużo się o tym mówi, że 1% na pozycję to jest taki optimum, który należałoby by wykorzystywać. Tutaj nie chcę wchodzić już w polemikę, czy 1% to jest za dużo, czy za mało. To już
A jest za dużo, czy za mało?
To zależy. Tak naprawdę ciężko do tego się jakoś jednoznacznie odnieść, bo ja tak naprawdę nigdy nie handlowałem swoimi pieniędzmi, swoim depozytem i troszkę w inny sposób podchodzimy do kwestii ryzyk, bo miałem po prostu limity dzienne, których nie mogłem przekroczyć i to w jakiś sposób... Trzymało mnie w ryzach i musiałem sobie to przełożyć na, powiedzmy, pojedyncze pozycje. No wiedziałem, że nie mogę walnąć jedną pozycją całego dziennego limitu, no bo to jest bez sensu i długo tak nie pociągnę. Nawet dojście, dajmy na to, nie wiem, 90% dziennego limitu w jednej pozycji to jest za dużo. To trzeba było też dać sobie szansę w ciągu dnia, tak? I na przykład, dajmy na to, masz dzienny limit $1000, to na jedną pozycję ryzykujesz 300-250, tak żeby mieć te 3-4 szanse w ciągu dnia na to, żeby faktycznie coś złapać, bo nie wszystkie pozycje będą zyskowne. Tutaj nie ma na to recepty. Trzeba się liczyć z tym, że będą pozycje stratne, będzie się traciło pieniądze i trzeba właśnie sobie dać szansę na to, żeby koniec końców wyjść na plus. I tutaj widzisz, nawet pomimo faktu, że ja tak naprawdę nie podchodziłem do tego od strony właśnie procentowej, jeżeli chodzi o depozyt, to miałem dzienny limit i wiedziałem, że muszę sobie to przełożyć na poszczególne transakcje, tak żeby faktycznie w ciągu dnia wykorzystać te okazje, które się będą pojawiały, bo nigdy nie jest tak, że jeden strzał i od razu zarobisz, a tak naprawdę wykartkowując się już na pierwszym podejściu i później siedzieć z boku i obserwować, to teraz, że twój proces nauki mocno spowalnia, a dwa, że no daleko na tym nie dojedziesz, że będziesz cały czas wywalał się na stop lossach, czy tak, może nawet nie na stop lossach, co na dziennych limitach, czy też w przypadku takim bardziej, powiedzmy, może nie tyle forexowym, co depozytowym, no wywalasz cały depozyt, tak, na przykład jedną pozycją, co jest, no... Głupie.
Powiedzieliśmy sobie, czy powiedziałaś o liczbie szans. To jest bardzo trafne spostrzeżenie, ponieważ bardzo często istnieje taki tak zwany mit inwestora jednosesyjnego, gdzie mówi się o tym, że mamy pewną statystykę w systemie, to jest jasne, każdy system posiada swoją statystykę i ta statystyka jest uzależniona w dużej mierze od dwóch czynników. Pierwszej technicznej, a drugiej naszej konsekwencji dyscypliny wobec tego systemu. Mhm. Bo system sam sobie, jeżeli puścimy go na backtesterze, no to oczywiście jest w stanie wygenerować jakąś stopę zwrotu. Pytanie tylko, czy my sami będziemy w stanie być na tyle konsekwentni i zdyscyplinowani, aby faktycznie takie wyniki powtórzyć. Powiedziałeś o tej liczbie szans. I teraz istnieje taki mit, że jeżeli system chociaż 55% skuteczności ma, to będziemy już zarobkowi. Zgadzasz się z tym twierdzeniem, czy nie?
50, to nie, zupełnie się z tym nie zgadzam. To nie ma najmniejszego znaczenia to, ile procent, jaki masz prawdopodobnie. No, ma to jakiś wpływ oczywiście, ale to jest tylko jedno ze składowych. To nie jest tak, że otrzymując system, który ma, dajmy na to, 90% skuteczności wejść, od razu będziesz zarabiał. Możesz mieć te 10%, jedna wejście na 10, 10 wejść na 100, które przy braku odpowiedniej kontroli ryzyka wyzerują ci depozyt. I tak naprawdę ludziom się wydaje, że jak masz 90%, dajmy na to, to będą cały czas zarabiać, tak? Nie biorą pod uwagę tak naprawdę, nawet jeżeli słyszą, że mają, nie wiem, 55-60%, to już jest dla nich taka zielona lampka, super, mamy strategię, która zarabia i warto w nią wchodzić i powinienem zarabiać. I jak się pojawiają straty, to ludzie nie myślą o tym, że 40% to jest dużo, 45% to jest dużo, to jest prawie połowa strategii. Jedna, co druga pozycja może być stratna. Ludzie, tak mi się wydaje, że jak słyszą, że mają zyskowną strategię, 55-60%, nawet więcej, to liczą na to, że te mimo wszystko podświadomie te szanse swoje zawyżają i później się pojawiają problemy, kiedy przychodzą straty, brak akceptacji i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest też jeden z większych problemów, jeżeli chodzi o te osoby, które faktycznie tracą. Tutaj ludzie nie są w stanie zaakceptować tego, że rynki są w pełni losowe, wydaje mi się, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo. Nawet jeżeli masz to wysokie prawdopodobieństwo, to która pozycja zarobi, która straci, jest całkowicie losowe. Mhm. W moim odczuciu, ja tak na to patrzę. I długo też nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. Wiedziałem, że korzystam ze strategii, które w przypadku innych osób robiły dobre wyniki. Oczekiwałem też tego samego od siebie i nie akceptowałem tego, że w dużej mierze te pozycje, które zajmują, to jaki będzie ich finalny rezultat, jest bardzo, bardzo losowy. Nawet jeżeli masz duże prawdopodobieństwo, bo gęsto trafiam na rozmowy z innymi osobami na różnych forach, że no jak możesz mówić, że prawdopodobieństwo teraz spadku w przypadku na przykład indeksów teraz jest niskie, skoro jesteśmy tak wysoko, że to musi w końcu spaść i zobaczysz, że w końcu spadnie. No w końcu spadnie, tak? Ale kiedy to spadnie, to tego nie wiesz. No
i czy jest, wytrzymamy przede wszystkim?
Czy wytrzymamy? No jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że to będzie zaraz jakiś spadek, zejdzie głębsza korekta i tak dalej, ale kiedy to będzie, ja nie wiem. Wiem, że jest powiedzmy x% szans na to, ale ja staram się rozgrywać to w zupełnie inny sposób. Nie patrzę na to, że tak, jest duża szansa na to, że spadnie, no to ładuje się po uszy i czekam, aż spadnie, bo to nie ma sensu. Mhm. Tylko trzeba faktycznie zaakceptować to, że każda pozycja to jest jakiś element składowy większej układanki. Tutaj patrząc na to z tej perspektywy, trzeba faktycznie zaakceptować to, że rynki są losowe. Sam miałem z tym duże problemy, na szczęście znalazłem sposób na to, jak sobie z tym poradzić.
A zdradzisz?
No czy to jest kwestia stricte już taka psychologiczna, bo oprócz tradingu, wiadomo, że każdy ma jakieś swoje inne zainteresowania. Jednych z moich takich poza tradingowych rzeczy, które gdzieś tam śledzę i się interesuję, to jest na przykład astronomia i fizyka kwantowa. W takim podstawowym, powiedzmy, poziomie.
O,
tak?
Proszę.
I w momencie, kiedy faktycznie może nie tyle uczyłem, co interesowałem się na przykład fizyką kwantową, to na tym poziomie kwantowym nie ma czegoś takiego, jak nie jesteś w stanie przewidzieć faktycznego wyniku konkretnego eksperymentu, nawet jeżeli wszystkie elementy składowe były identycznie takie same. Wszystko zrobisz tak samo, to nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnego wyniku, tylko jesteś w stanie wskazać prawdopodobieństwa.
Taki efekt motyla. Że za każdym razem może coś się stać zupełnie innego.
Nie, że każdym razem coś innego. To wiesz, co się może stać, jakie masz...
Mniej więcej.
Nie, że mniej więcej. Wiesz, co się może stać. Masz na przykład scenariusz A, B, C i nie jesteś w stanie powiedzieć, który dokładnie się stanie, tylko z jakim prawdopodobieństwem coś się stanie. I to jest takie, wiesz, to jest powiedzmy taki świat na poziomie takim faktycznie fundamentalnym, elementarnym. Ja sobie to tak przełożyłem na to, że jeżeli na tym poziomie wszystko tak się dzieje, no to w tradingu też powinno tak być, tak?
I to jest chyba najbardziej zdrowe podejście, jakie dotychczas usłyszałem.
Tak, i nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co się stanie teraz. Jesteś w stanie przewidzieć, że na przykład masz 60% szans i to powiedzmy akceptując takie podejście, mi to pomogło bardzo, jeżeli chodzi o przejście z pozycji do pozycji, jeżeli chodzi o akceptację strat, zysków. Nie ma już takich... dużych emocji, jeżeli chodzi o zyskowne pozycje, o stratne, bo to jest po prostu kolejna pozycja, tak jak kiedyś Adam Małysz, bułka z bananem, skok.
Tak.
I dalej.
Go nie interesowało, żeby wygrać, go interesowało, żeby oddać dobry skok.
Dokładnie tak.
A na podstawie twoich obserwacji, jeśli mógłbyś wymienić dwie, trzy najgorsze rzeczy, jakie inwestor popełnia podczas handlu na rynkach, jakie by to były?
No to jest część rzeczy, o których już do tej pory mówiliśmy, czyli brak kontroli nad ryzykiem, to, że w moim odczuciu nie ma tej akceptacji dla losowości rynków. Tutaj mimo wszystko forsujemy tą naszą strategię, która ma x% szansy. Myślimy, że ma dużo, podświadomie myślimy, że ma dużo więcej. No i jedna z takich kolejnych rzeczy, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to jest fakt, że bardzo często ludzie nie dostosowują się do warunków, które panują na rynku i starają się rozgrywać pozycje długie czy krótkie, bez względu na to, czy jesteśmy w konsolidacji, czy na przykład w trendzie wzrostowym i spadkowym. W moim odczuciu to są konsolidacja i trend, nawet tak już podstawowy podział, tak? Ja trochę inaczej na to mówię, no ale mniejsza o to. To są dwa różne stany, powiedzmy, rynku i powinny być rozgrywane na dwa różne sposoby. Inaczej, inne podejście do stop lossów, inne podejście do realizacji zysków i tak dalej, i tak dalej. Ludzie bardzo często mają strategię, która na przykład zarabia w, dajmy na to, sytuacji, gdy mamy silny trend albo konsolidację i starają się ją przenieść jeden do jednego na przeciwną sytuację, kiedy mamy na przykład w przypadku strategii trendowej, grają to w konsolidacji, no i się wysypują, tak? Z różnych względów. I tutaj takie niedostosowanie się do warunków, które panują na rynku, to już nawet nie chodzi o samą konsolidację i trend, tu też chodzi o płynność, o zmienność danego instrumentu i tak dalej, i tak dalej. No to jest czynników sporo, tak? I niewiele osób się dostosowuje do tego. Po prostu widzą jakiś setup, czy jakieś wejście i nie zwracają uwagi na to, czy faktycznie jest, jak wygląda płynność w danym dniu, jak wygląda zmienność w danym dniu, czy w jakim jesteśmy momencie i tak dalej, i tak dalej.
Okej, powiedzieliśmy sobie w takim razie o błędach, o tym, co najczęściej sprawia, że inwestor wykrwawia się na rynku wraz ze swoim portfelem. A teraz odwróćmy pytanie. Jakie cechy czy postępowanie najbardziej przyczynia się z kolei, żeby przejść na tą jasną stronę mocy?
Ja o tym mówiłem już chyba od samego początku, odkąd prowadziłem swojego bloga i zdania swojego nie zmienię, to jest przede wszystkim prowadzenie dziennika. Nie wiem, czy jak to wygląda u ciebie, ale zdecydowana większość, o ile nie wszyscy traderzy, z którymi utrzymuję jakiś taki kontakt codzienny, z którymi wymieniam się swoimi obserwacjami i tak dalej, wszyscy prowadzą dziennik. Każdy zapisuje w nim różne rzeczy, nie zawsze to muszą być konkretne setupy, omawianie pozycji i tak dalej, i tak dalej. Niektórym wystarczy na przykład zapisanie to, jakie emocje z nich wzbudzały dana pozycja, podejście do tego stricte od strony psychologicznej i tak dalej. No to, co wpiszesz do dziennika, to jest twoje i to, w jaki sposób ty to wykorzystasz, to też jest twoje oczywiście na początku to ciężko jest z tego korzystać, bo tak naprawdę nie wiesz, co powinieneś w tym zawrzeć, żeby ci dawało jakieś to, no tak, wymierne efekty. Tak?
Jak rozmawiam często z inwestorami, to oczywiście oni są świadomi tego, że prowadzenie takiego dziennika jest ważne, tylko zawsze pada jedno pytanie. Jak jest tego cel? To może wie każdy, ale jak dojść do tego celu? W sensie, co musi być to, co mówisz? To, co musi być w środku zawarte, żeby faktycznie mi to pomogło? Co to powinno być?
Tutaj jest to kwestia, mi się wydaje, indywidualna. Dla każdego inny rodzaj notatek przyniesie jakieś wymierne efekty. Tutaj niedawno na jednych chyba z for tradingowych pojawił się wpis na blogu jednego z traderów WSTC warszawskiego. I jak przejrzałbyś na przykład tą jego publikację, to zauważysz, że on skupiał się na troszkę takich pozatradingowych aspektach, co mu zawracało głowę, przez co może nie do końca podejmował trafne decyzje i nie było takiego stricte podejścia do konkretnych pozycji, tylko też łączenie spraw pozatradingowych i decyzji podejmowanych w trakcie sesji i aspektów psychologicznych, które miały wpływ na to, czy robił postępy, czy ich nie robił. I tutaj każdy tak naprawdę może podejść do tego w dwojaki sposób. Możesz się skupić na aspektach psychologicznych i pilnować swojej głowy, możesz skupiać się na setupach i dopieszczać swoje konkretne setupy, strategie, z których korzystasz. To, jak ty to z tego korzystasz i co dla ciebie przynosi największe korzyści, to jest tak naprawdę sprawa indywidualna. Trzeba po prostu zacząć spisywać jedne i drugie. Ja też miałem z tym problemy. Po jakimś czasie, po rozmowach z innymi osobami, które to robią, po prostu doszedłem do wniosku, że miałem każdego dnia odpalony po prostu notatnik czy tam Worda i po prostu wrzucałem wszystko, co mi przyszło do głowy w trakcie danej sesji.
Jak długo prowadziłeś taki dziennik?
W tym momencie to już tak naprawdę prowadzę dziennik od początku kiedy traduję na futures, czyli to już jest ładnych kilka lat. I o. miały to różne formy.
Systematyka
teraz...
naprawdę
tak,
imponująca.
Tak. Oczywiście te formy się zmieniały. To korzystałem z Excela, korzystałem z innych narzędzi. Teraz mam notatki swoje, mam też statystyki, które są, że tak powiem, gromadzone przez jakiś tam zewnętrzny program. No i no, można do tego dojść, wykorzystywać w różny sposób. Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest bardzo takie indywidualne podejście i to, w jaki sposób my do tego podejdziemy, to tak naprawdę musimy sami wypracować. Tak?
Mhm. Moim Państwa gościem podczas dzisiejszego programu był Emini Trader, a tematem, jaki poruszyliśmy, no to troszeczkę odbiliśmy, co prawda, od tego głównego zamierzenia, ale i tak poruszyliśmy bardzo dużo ciekawych zagadnień i myślę, że jesteś świadom tego, że dla wielu jesteś naprawdę idolem tradingu.
A to podejrzewam, że troszkę za duże słowo, ale no cieszę się, że przede wszystkim, że pojawiają się osoby, które faktycznie korzystają z tego, co staram się przekazać i w jaki sposób wpływa to pozytywnie na ich trading. To jest najważniejsze. Taki był cel.
No właśnie, bo niewiele jest jednak osób, które są zarabiające, które fajny content też pokazują i przede wszystkim, które się odsłaniają, a ty potrafisz się odsłonić i...
Mhm. Taką klamrę może byśmy zrobili, jeżeli chodzi o te dzisiejsze nasze nagranie. Mhm. Mówiliśmy o tym, jakie błędy popełniają ludzie w tradingu i tak sobie pomyślałem, że sporo osób jest takich, którzy słuchają na przykład tego typu podcastów, nagrań, oglądają wywiady z ludźmi, którzy w jakiś sposób tam, powiedzmy, mają powtarzalne wyniki i tak dalej. W trakcie tych nagrań kiwają potwierdzająco głową, tak, zamykają okno z tym i tyle.
No właśnie, więc wyciąganie wniosków jest jedną chyba z cech, która na rynku jest najbardziej pożądana, o której co prawda nie powiedzieliśmy, ale to wynika samo przez się.
Dokładnie tak.
Dziękuję Ci w takim razie. Równie i dziękuję. Do następnego razu.
Do usłyszenia.
To była audycja Biznes Talk. Więcej podcastów co tydzień na komparik.pl.